Chwała Bogu, siostry i bracia. Gdy spoglądam tak na zbór, na was, to odnoszę jedno wrażenie, że dobrze się odżywiacie. I w związku z tym bywa też tak, myślę, że to wam się zdarzyło, że przy tym dobrym odżywianiu przychodzi taka dzika chęć czasami: a zjem śledzia. Zdarzyło się wam? Myślę, że tak. I to poprawia apetyt też później. Więc dzisiaj chcę sięgnąć do śledzia. Ale oczywiście nie o śledziach mam zamiar mówić. Kiedy robię zakupy jakieś, chcę upewnić się, że produkt, który jest oferowany, ma dobrą cenę. I każdy z was chce wiedzieć, czy ten produkt ma dobrą cenę, czy nie. Czy nie przepłacam, czy jego jakość pokrywa się z ceną. Podejmujemy decyzję, czy tańszy, czy droższy produkt. Nie zawsze cena oznacza, że produkt drogi jest wart tego, by go kupić, a przynajmniej z jednego powodu. Generalnie drogi produkt świadczy o dobrej jakości, ale wiecie, niektóre produkty trudno uznać, że warto je wziąć za wysoką cenę. No kupujesz garnitur. Może kosztować 5000, ale metka jest i tak na podszewce. A identyczny garnitur kupisz za 400 zł. Nie poznasz od razu. Czasami ludzie za metkę próbują zapłacić. Chciałbym dziś zwrócić naszą uwagę na koszt uczniostwa w dobrej cenie. Co powinno być najważniejszym celem Kościoła? No i pewno byście wymienili tak. Ewangelizacja, co od kilku miesięcy realizujemy, próbujemy przynajmniej. Wspólnota, młodzież, muzyka, uwielbienie. Bycie szczęśliwym. No to ostatnie chyba najczęściej usłyszycie. Być szczęśliwym w Kościele to takie hasełko. Żyjemy w kulturze, która chrześcijaństwo usiłuje uprościć. Uprościć do formy konsumenckiej. Promocyjny charakter produktów, dać konsumentom to, czego oczekują. Jeśli ktoś chce hamburgerów, będziesz miał hamburgery. Chcesz mieć hamburger dla leworęcznych? Będzie hamburger dla leworęcznych. Amerykanie to zrobili w McDonaldzie. 18 tysięcy ludzi przyszło do McDonalda, bo chcieli zobaczyć, jak wygląda hamburger dla leworęcznych. No był identyczny jak dla praworęcznych, ale hasło było chwytliwe. Jeśli chcesz mieć wielopaku, 6 napoi o różnych smakach, producent ci to dał. Chcesz, będzie to dostosowane, bo to dla konsumenta wszystko jest robione. Zmodyfikują swój produkt do tego, by zaspokoić potrzebę konsumenta. Bo jeśli chcesz być na rynku, to producent musi się dopasować do potrzeb klientów. A więc produkt będzie zaspokajał potrzebę konsumenta. Dzisiaj ten sam typ myślenia, konsumpcyjnego myślenia, niestety opanował chrześcijaństwo i to jest ten mój śledź. Usługi, ludzie powiadają, są zbyt długie, skróćmy je. Jeden pastor powiedział: gwarantuję wam, że moje kazanie nie będzie dłuższe jak 7 minut. O, taki zbór to fajny, nie? Jesteśmy zbyt formalni, ktoś powie, nudni. Musimy iść z duchem czasu. Wszystko się dostosowuje do potrzeb konsumenta. Może ja coś innego widzę. Może ja funkcjonuję w innej rzeczywistości. Kościoły starają się dostosować, by ludzie czuli się tam szczęśliwi, bezpieczni. Jedna z zachęt mnie zaskoczyła jednak. Przyjdź do nas. Będzie głośno, wesoło i niekonwencjonalnie. No dobrze, że nie wesoło i goło, chociaż taki przypadek był. Chrześcijaństwo uszyte dla preferencji konsumenta. Smacznie i popularnie. Namażemy maścią Twoje ciało. Podrapiemy swędzące uszy. Ale chcę Wam powiedzieć, że lekkość nigdy nie napełni Ciebie prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa. Ponieważ to, co oferuje się dostosowane dla konsumenta, jest zaprojektowane przez ludzi, a nie przez Boga. Czy zdarza nam się w drodze za Bogiem ustalać warunki, na jakich chcemy iść za Nim? I tu dopiero sięgam do tekstu. Chcę, byśmy sięgnęli do tekstu Łukasza, 17 rozdział i wiersz 27. Ten będzie podstawowy, ale przeczytam dwa poprzedzające wersety. Gdy szły za Nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swego krzyża, nie może być moim uczniem. I to jest podstawa mojego dzisiejszego rozmyślania. Jeśli ktoś chce iść za Chrystusem, a nie dźwiga krzyża, bądź pewien, że nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Nie może być moim uczniem, Słowo Boże powiada. Bóg nigdy nie obiecał, że droga będzie gładka, miła i przyjemna. Czasami myślimy, że uda nam się przekupić Pana Boga. Panie, jeśli przebaczysz mi, obiecuję, że będę przygotowany na następną próbę. Panie, jeśli dasz mi, obiecuję być lepszym następnym razem. Panie, jeśli pozwolisz mi, obiecuję być wierniejszym następnym razem. Czasami myślimy, że Bóg bierze udział w przetargu, w licytacji. Dobijmy targu, niektórzy się tak zachowują. Jeśli, Panie, no to będzie dobrze. Są chrześcijanie, którzy są fanami Chrystusa, ale nie uczniami. Fani szukają szczęścia, uczniowie szukają Chrystusa. Dla mnie jest to istotna różnica. Przed ukrzyżowaniem Jezus miał wielu fanów. Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, wielu ludzi szło za Nim. Krzyczeli Hosanna, kładli szaty przed Nim. Oni szli, by zobaczyć cuda, byli gotowi na więcej. Kiedy postawił im wymogi, uznali, że to twarda mowa i odeszli. Oni chcieli, by On się zachowywał tak, jak oni znali młodego Jezusa. Oni chcieli, by On był taki, jakiego znali, gdy był młodszy. Taki zwykły Jezus. Znali Go od dzieciństwa niektórzy. Każdy z nich, który szedł za Jezusem, chciał należeć do fan klubu Jezusa. Ale kiedy zobaczyli, że został ukrzyżowany, kiedy to wszystko jakoś zmieniło się nie po ich myśli, odeszli. Dlaczego? Bo przegrani nie mają fan klubów, więc nie byli gotowi za Nim pójść. Jezus postawił warunki bycia uczniem. To kosztuje. I Jezus dał dobrą cenę, by być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Czy na pewno jest to dobra cena? Może jednak jakaś modyfikacja? Czy koniecznie tak? Może ponegocjujemy. Może coś mniej, coś lżejszego, może jakiś zamiennik, no jak w samochodzie czasami części. Może coś z produktów błyskawicznych. Ale nie ma czegoś takiego jak błyskawiczny uczeń. Jest błyskawiczny budyń, jest błyskawiczna zupa, trochę proszku, wody, no i mamy jakiś produkt. Czasami ludzie myślą, że bierzesz zwolennika, który opowiada się za Jezusem Chrystusem, dodajesz wodę chrztu, puf, i mamy ucznia doskonałego. W pełni poświęcony zwolennik Jezusa Chrystusa. Jeśli jedziesz na urlop, zadawalasz się dotarciem do połowy drogi i zatrzymasz się, a starczy 50% drogi przejechałem, co tam będę jechał kolejne 50%. Zadowolony byś był z takiego urlopu? Gdzieś w połowie drogi, nie wiadomo gdzie. Jeśli wykonasz 50% swojej pracy, to czy szef będzie zadowolony z ciebie? No myślę, że nie. Powie, albo się bierzesz do pracy, albo się żegnamy. Jezus ma być zadowolony z 50-procentowego chrześcijanina. Ale ten werset nie mówi o tym, że mamy 50 na 50% być chrześcijanami, ale 0 na 100%. To jest uczniostwo dla Jezusa Chrystusa. I inaczej nie będzie. Żyjemy w czasie, kiedy spotykamy ciągle jakieś modyfikacje prowadzące niby do prawdziwego uczniostwa. Ostatnio śledzę trochę strony internetowe i nareszcie dostrzegam artykuły, które na to zwracają uwagę. Bo dotychczas w artykułach dominował hurra optymizm. Nareszcie zaczęło to słowo drążyć umysły tych, którzy piszą. Jeśli postawimy wymogi, takie jak cytowany werset, to już wiemy, czym to grozi i z tym spotykamy się. Tylko postaw wymogi. To zawsze się znajdą tacy ludzie, co zabiorą się, wyjdą, założą swój własny zbór. Bo nie znoszą wymogów, według których powinni żyć. Nie wymogów Kościoła, ale tego słowa. Jeśli ktoś idzie, a nie dźwiga krzyża, nie jest moim uczniem. No ale oni wolą być fanami niż uczniami. Albo powiedzą, nie, to w Biblii to trzeba inaczej odczytać, bo to jest taka figura literacka. Nie możemy służyć dwom panom, nie możemy być na 50% chrześcijanami i 50% światowcami. Księga Objawienia powiada tak, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Jeśli jestem letnim chrześcijaninem, to jestem złym świadectwem. Jeśli jestem letni, to ranię Chrystusa Jezusa. Ponieważ mówię, że jestem chrześcijaninem, ale mój styl życia i sposób życia nie poświadcza tego, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Tak, mamy ewangelizować, ale też mamy nauczać. Jeśli te dwie rzeczy nie pójdą razem, coś się rozjedzie. Jezus nie zapłacił połowy kary za nasz grzech. On zapłacił za wszystko. On nie powiedział, że no wiecie, tak 50% jestem w stanie zapłacić za grzech ludzkości, a 50% no jakoś sobie poradźcie, ponegocjujemy. Nie ma czegoś takiego. Albo jestem 100% uczniem, albo jestem zimny. Nawet zimny, Jezus powiada, jest bezpieczniejszy, bo przynajmniej nie oszukuje, że jest chrześcijaninem. Uczniostwo jest kosztem. Biblia przedstawia to w następujący sposób. Jest w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale taka historia, kiedy Jezus przechodzi i powiada do spotkanych osób: chodźcie za mną. To 4 rozdział. Zawołał do nich Jezus: uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych 2 braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci, ich również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Czy słyszycie, co tam jest powiedziane? Oni zostawili wszystko. Pomyślmy przez chwilę. Odeszli, by być jego uczniami. Byli rybakami. To nie było ich hobby łapać na wędkę rybki, spędzać dobrze czas. To nie było coś, co robili, by się odprężyć. To była praca. Z tej pracy żyli. On nie powiedział im, gdzie pójdą, a tak naprawdę do końca oni nie wiedzieli, kim ten Jezus jest, kim on będzie, gdzie on ich poprowadzi. Poszli za nim. Myślę, że większość z nas zrobiłaby tak. No, ale chcemy wiedzieć, jak sprawy się będą miały. Lubimy mieć pewien poziom kontroli. Ale jest jedna rzecz. Gdy decydujemy się iść za Chrystusem, musimy zrezygnować z naszej kontroli. Jest cena, którą trzeba zapłacić. Dobra cena. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być uczniem. Gdzie tu jest dobra cena? A co to byłby za dramat, gdy na końcu drogi usłyszysz: nie znam ciebie, bo nie byliśmy zdolni zapłacić tej dobrej ceny. Gdzie ona jest ukryta? Za chwilę powiem. Czy policzyliśmy koszty naszego uczniostwa? Zasmuca mnie fakt, że zbyt wielu ludzi ma formę religijności, która zyskuje dużą aprobatę, ale nie wieczny dom w niebie. Są rozpoznawalni jako fajni ludzie, dobrzy, pięknie, cudownie, ale ja się zapytuję, czy na pewno mają dom w niebie zapewniony? No ale możesz powiedzieć, przecież wierzę w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Bożego. To jest dobry początek. Ale chcę przypomnieć, że demony też wierzą w Jezusa Chrystusa. Tylko wiemy, że one nigdy nie będą w Królestwie Bożym. Moje kazanie nie ma na celu, by was zdenerwować, wywołać strach. Chcę, by z miłością zachęcić nas, byśmy popatrzyli i przeegzaminowali nasze serca. 2 tygodnie temu kaznodzieja powiedział: egzaminujmy nasze serca. Sprawdzajmy nasze serca. Czy akceptujemy koszty bycia uczniem Chrystusa? Dzisiaj krzyż stał się nieszkodliwy. Dla większości to kawałek biżuterii, który noszą. Ale w czasach Jezusa to była jedna z najokrutniejszych kar, jakie człowiek mógł ponieść. Prawdziwa wiadomość o krzyżu jest. Prawdziwa wiadomość krzyża jest śmiercią. Jeśli na krzyżu nie umrze twoje i moje stare życie, nie jesteśmy uczniami. A jak może nie umrzeć? No zamiast dać się ukrzyżować, damy się przywiązać tylko. To zawsze jakieś rozwiązanie. Czasami usłyszymy, niektórzy powiadają, no ale życie to jest niesienie krzyża. Czy na pewno? Czasami tak, ale niekoniecznie. Kiedyś bardzo dawno powiedziałem, jeśli spotykasz teściową w kuchni co rano, to jeszcze to nie jest niesienie krzyża. Ale jeśli twoi koledzy w szkole odrzucają ciebie z powodu twojej wiary w Jezusa Chrystusa, Jeśli rodzina nie akceptuje tego, że idziesz za Jezusem Chrystusem, to jest to niesienie krzyża. I nawet nie będziesz musiał szukać ludzi, którzy z tego powodu, że jesteś chrześcijaninem, będą cię dokuczać, będą prześladować. Oni nas znajdą. Tylko bądź uczciwym chrześcijaninem. Już ciebie znajdą i pomogą ci nieść krzyż. Nawet jak sobie przyprawiłeś do krzyża kółko, oni je oderwą i powiedzą, nieś. Są chrześcijanie jak motyle. Zaliczą fajne miejsca, czadowe spotkania, na luziku, bo nie niosą krzyża. Lekkostrawne chrześcijaństwo. Ale niesienie krzyża to być w miejscu, gdzie nawet boli, ale moje życie jest zakotwiczone w Jezusie. To jest niesienie krzyża. Boli czasami, ale idę z Jezusem Chrystusem, bo jestem Jego uczniem. My powinniśmy być niebezpiecznymi uczniami. Zbyt wielu jest nieszkodliwych dla pracy diabła. Zbyt wielu jest, jak w pewnym sklepie był napis, jak się wchodziło do sklepu. Pisało, uwaga, niebezpieczeństwo, uważaj na psa. Klient rozejrzał się, popatrzył. Wszystko, co zobaczył, to stary myśliwski pies, zwinięty w kłębek i śpiący. Powiada do właściciela, ten pies nie wygląda na niebezpiecznego. Właściciel odpowiedział, zgadza się. Wiele osób potknęło się o niego, dlatego napisałem ostrożnie. Uczeń ma być niebezpieczny, a nie żeby się o niego potykali ludzie. Niebezpieczny w swej wierze, w swym świadectwie. Zapytam, kiedy ostatni raz miałeś problemy, ponieważ jesteś chrześcijaninem? My mamy czynić uczniami, nie tylko chodzącymi do kościoła. Tu i ówdzie można usłyszeć, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie powinieneś mieć trudności w życiu, bo Pan daje tylko dobre rzeczy. Kiedy czytam Biblię, śledzę życie Jezusa Chrystusa i uczniów, widzę trudności. Oni musieli przez nie przejść. Było prześladowanie, rozproszenie. Jezus nie miał gdzie by głowę skłonić. Chrześcijanie ginęli na arenach. Oblewani smołą byli pochodniami. Są przekazy, że Mateusz zginął w Etiopii. Piotr ukrzyżowany do góry nogami w Rzymie. Jakub ścięty w Jerozolimie, to mamy w Dziejach Apostolskich. Andrzej powieszony na krzyżu i stąd wygłosił swoje ostatnie kazanie. Barnaba ukamienowany w Salonikach. Ci chrześcijanie nie byli uczniami w niedzielę. Czy myślicie, że Kościół utrzymałby się przy życiu, gdyby uczniowie nie wliczyli tego kosztu bycia uczniami? Czy bycie uczniem coś mnie kosztuje? Chrześcijaństwo to nie jest magia. Nic się nie zmieni, jeśli nie jesteśmy gotowi zapłacić ceny. Paweł do Tymoteusza napisał, ty zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedolę, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę. Ludzie lubią nauczycieli, którzy zagłaskają grzech, nie mówią o pokucie, mówią o Bogu, bo chcę, żeby mieli dobre życie. I nie wątpię, że tak jest, że Pan Bóg chce, by mieli dobre życie. Ale to niekoniecznie musi być do końca prawdziwe. To nie znaczy, że Bóg tego nie chce. Ale Bóg nie jest dżinem w butelce. Na każde nasze życzenie On zrobi to, co my chcemy. Jeśli nie mówimy głośno przeciw moralnemu złu, zgubiliśmy naszą słoność. Jeśli powiesz trenerowi swojego dziecka, które uprawia sport, że w niedzielę nie weźmie udziału w treningu, bo ważniejszy jest zbór niż trening, jak sądzicie, trener będzie zdenerwowany. Jeśli myślisz, co myślą ludzie o mnie, a co myśli Bóg, prawdziwi uczniowie policzyli koszty i przeciwstawiali się siłom diabła, bo ich życie było oparte na kamieniu węgielnym, a tym kamieniem węgielnym był Jezus Chrystus. Marcin Luther powiedział: religia, która nie daje niczego, kosztem niczego i nie cierpi niczego, nie jest warta nic. To, co dziś widzimy, czasami ja sobie zadaję pytanie, może wy nie. Czy to jest chrześcijaństwo, czy religijność? Dzisiaj ludzie zmuszeni, wydaje się, są przez środowisko, by robić pewne rzeczy, by nie być odrzuconym, by być lubianymi, by być takim na topie. Ale bycie uczniem to pewien proces, jak proces bycia lekkoatletą. Zauważyliście, ile czasu lekkoatleci poświęcają, by osiągnąć sukces? Ja słyszałem wypowiedź tylko jednego pływaka. 5 rano, on był chłopcem, już był na basenie. Do 7 był na basenie, potem szkoła, a po szkole znów basen. Ale osiągnął wyniki. Ile to kosztowało? Wszystko. On nie miał czasu pójść na jakieś rozrywki. Nie miał czasu nawet z wieloma przyjaciółmi i kolegami się spotkać. A więc ta ilość czasu, jaką lekkoatleta potrafi poświęcić, aby być dobrym, myślę, że nas powinna prowokować. Chcę być dobrym uczniem Jezusa Chrystusa. Ile temu poświęcam czasu? Jak często czytam moją Biblię? Ile razy ją przeczytałem? Jak ją czytam? Pewien człowiek przeszedł operację bypassów. Kiedy wracał do domu, lekarz przepisał mu pewien program ćwiczeń i mocno podkreślił. Ma przestrzegać ćwiczeń skrupulatnie. Kilka tygodni później człowiek wrócił na kontrolę, lekarz spytał, czy ćwiczył. Pacjent odpowiedział: tak, skrupulatnie. Jak skrupulatnie? Było trochę trudno, ale raz na tydzień dało się znieść. Raz na tydzień? Przecież mówiłem ci, że masz każdego dnia ćwiczyć. Ale powiedziałeś, by robić to skrupulatnie. No tak. Więc robiłem jak Kościół, raz na 7 dni. Musimy traktować naszą wiarę bardzo poważnie. Omijanie tego zalecenia, kto idzie za mną, a nie niesie krzyża, obniża cenę uczniostwa. Obniża dobrą cenę uczniostwa. Obecnie rozpętała się dyskusja w mediach z powodu pewnej zaproponowanej umowy. Nie użyję jej nazwy, ani nie powiem, o co chodzi, bo wszyscy wiecie, a celowo nie użyję tej nazwy, tak jak pani premier chyba tak Nowej Zelandii powiedziała, nie użyję imienia i nazwiska tego bandyty, który dokonał aktu terrorystycznego. Nieszczęście w tym, że pastorzy zabrali głos w tej sprawie. A dlaczego nieszczęście? Podam dwa przykłady. Jeden negatywny pastora i drugi pozytywny. Ocenę zostawiam wam. Oburzenie chrześcijan w tej sprawie jest nieefektywne, bo nikt nie będzie chciał słuchać argumentów podszytych złą emocją, wylewających się z osądzającego serca, w którym nie ma miłości jako nadrzędnej motywacji. Pokrzyczymy, pobrażamy ludzi, pokażemy im naszą moralną wyższość, a później uspokojeni w swoich sumieniach usiądziemy sobie wygodnie w naszych fotelach z Bibliami w rękach i z poczuciem, że oto zło dobrem zwyciężyliśmy. I pozytywna odpowiedź na to oburzenie. Też pastora. Twierdzisz, że działamy w poczuciu moralnej wyższości, znajdując diabelską wręcz satysfakcję z roztrząsania cudzych słabości. Najwyraźniej nie dostrzegasz różnicy pomiędzy nieudaną próbą realizacji moralnych standardów, a udaną próbą ich arbitralnej zmiany. Śmiem twierdzić, że moralna herezja jest nieskończenie groźniejsza niż moralna hipokryzja. Wbrew sugestiom, sprzeciw wobec postulatów środowisk nie jest oburzeniem się na winy innych, ani legalistyczną pogardą dla tych, którzy po prostu grzeszą inaczej niż my. Nie jest w ogóle walką ze zgubionym człowiekiem, jest walką ze zgubną ideologią. Nie jest walką z moralną hipokryzją, jest walką z moralną herezją. Nie jest walką z upadłymi grzesznikami, jest walką z kłamstwem, które odpowiada za ich upadek. Gdyby pierwsi chrześcijanie milczeli, nie byłoby chrześcijan dzisiaj. Areny byłyby tylko dla lwów. Nie można zamaślić grzechu miłością. Jest tylko jedna droga. Narodzić się na nowo i wziąć krzyż, a nie kolorową tęczę. Zbawienie nie jest uwolnieniem od piekła. To jest uwolnienie od grzechu. My nie musimy straszyć piekłem. My chcemy powiedzieć ludziom, że mogą być wolni od grzechu. Jezus zaoferował najlepszą cenę, nie tylko dobrą cenę, ale zaoferował najlepszą cenę uczniostwa. Krzyż. Weźcie na siebie moje jarzmo. I to jest odpowiedź, jaka jest prawdziwa cena, ta dobra cena naszego uczniostwa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. To jest prawdziwa cena. To nie jest coś dramatycznie ciężkiego, niewykonalnego. Brzemię, które daje Bóg, jest lekkie, przyjemne. Bycie chrześcijaninem, bycie uczniem to wielka przyjemność przy wykonywaniu tego, co On polecił. Perspektywa krzyża może być przerażająca, ludzie się jej obawiają, ale Tozer powiedział tak. Albo miniesz krzyż, albo umrzesz na nim. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą. Krzyż jest krzykiem o życiu wiecznym. Nie można być uczniem, jeśli krzyż jest tylko ozdobą. Jeśli usiłujesz dołożyć kółka do krzyża, by go wieść, a nie niesiesz. To nie jest uczniostwo. I kończąc, chcę taką sentencją zakończyć. Nie możemy być niepełnoetatowymi uczniami pełnoetatowego Boga. Módlmy się, by dać świadectwo naszego uczniostwa. Niech Bóg zmienia nas, abyśmy nie rozminęli się z Królestwem Bożym. Bo kto idzie, a nie dźwiga, udaje, że jest uczniem. Amen.